7 minut po godzinie 10, 7,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Maciej Bogusławski, a to audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są Bolesław Drapela, szef AirHelp.
Dzień dobry.
I Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.
Dzień dobry.
Zaczynamy pierwsze tematy, więc pierwszym tematem wyrzucili go z samolotu, bo sprzedali za dużo biletów. To było kilka miesięcy temu. Pamiętacie panowie tę słynną akcję, że amerykańskie linie lotnicze United Airlines sprzedały za dużo biletów na lot Chicago i zdecydowały o wyproszeniu części osób z pokładu maszyny. Gdy ten jeden z pasażerów odmówił, to tam użyto nawet wobec niego siły, bo siłą go wyniesiono. Teraz domaga się odszkodowania. Ma dużą szansę na odszkodowania? Bolesław Drapela?
Ma olbrzymią szansę na odszkodowania. Tym bardziej, że wbrew powszechnej opinii, to nie był tak naprawdę przykład overbookingu.
Nie?
To było nawet gorsze, bo wszyscy pasażerowie mieli bilety, a to dla pracowników United Airlines zabrakło miejsc, gdzie trzeba było ich przetransportować w inne miejsce. Czyli nawet nie jest to klasyczny przykład overbookingu, gdzie linia rzeczywiście, wiedząc, że zazwyczaj 90% ludzi tylko przychodzi na samolot, więc sprzedajmy trochę więcej, bo zawsze uda się 110 sprzedać i wszyscy się zmieszczą. To jest klasyczny przykład overbookingu. Ale w momencie, kiedy już pasażerowie siedzieli na swoich miejscach i każdy miał wykupiony bilet i nagle się okazało, że trzeba część załogi United Airlines innego samolotu przetransportować, wtedy wypraszano już siedzących pasażerów. To jest w ogóle, wykracza poza wszelkie prawa pasażerów, które nawet w Stanach w przypadku overbookingu...
Okej, ale ten overbooking to jest specjalność, nie wiem, amerykańska, krajów bardzo bogatych, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak było w Polsce, ale mogę się mylić i chętnie posłucham, dlatego że u nas bilety lotnicze nie należą do takich tanich, którymi można, a 90% nie przyjdzie. No, nie wiem, ja jak kupię bilet, nie wiem na co, no, do kina to mogę ewentualnie nie przyjść, tak, ale na samolot to nie są te kwoty przecież.
W Stanach overbooking jest znacznie powszechniejszy, między innymi dlatego, że tych lotów jest znacznie więcej. I nawet jeśli ktoś na jeden lot na przykład nie zdąży, to za godzinę jest następny. Tak jak w tej samej relacji między dwoma miastami potrafią być loty co pół godziny. Więc też to powoduje, że ludzie
częściej... przebukuje ten bilet, tak?
Tak, przebukuje i nawet overbooking dla linii lotniczej nie jest tak dużym problemem, bo jeśli się nie zmieści na ten, to na pewno ktoś na następny samolot nie przyjdzie. To jest porównywalne do autobusu czy pociągu u nas, tak? Po prostu pojadę następnym, tak? W Polsce tych lotów jest znacznie mniej i czasami konsekwencje overbookingu, to znaczy, to ja będę musiał polecieć następnego dnia. I to już jakby i dla linii, i dla pasażera jest większy problemem, więc zdecydowanie w Stanach jest częstym zjawiskiem, co powoduje, że tylko w Stanach jest, znaczy inaczej, że w Stanach jedyne prawa pasażerskie dotyczą właśnie overbookingu. W Europie tych praw jest znacznie więcej. To są opóźnione samoloty, odwołane i również overbooking. I w tym
w Polsce już znaczna część pasażerów taką informację, że są wypraszani z samolotu, przyjechałaby nawet z zadowoleniem, ponieważ...
A że odszkodowanie otrzymają?
Tak, oczywiście. Odszkodowania za tego typu przypadki, już nie będziemy tutaj podawać konkretnych kwot, ale są na tyle, powiedziałbym, no, bardzo interesujące, że pasażer mógłby się tylko uśmiechnąć z zadowoleniem, bo nie dość, że bilet by mu się z nawiązką zwrócił, to jeszcze gdyby to było na przykład kolejny lot powyżej, następny lot miałby za więcej niż 3 godziny, no to by nie dość, że za darmo się przeleciał, to jeszcze zostałoby co nieco na zakupy, więc... No, to właśnie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych nie ma chyba tych regulacji ogólnych, to trzeba iść zawsze indywidualnie do sądu, natomiast w Unii Europejskiej z automatu są to zryczałtowane kwoty odszkodowań.
A Jacek Skarbek nie chciał mówić o kwotach, może Bolesław Drapela powie. Jakie to mogą być kwoty?
Znaczy, kwoty dochodzą do 600 euro od osoby za jedno takie zdarzenie.
Ale za jakie zdarzenie?
Zdarzenie na przykład niewpuszczenie na pokład, opóźnienie samolotu powyżej 3 godzin w miejscu docelowym, albo odwołanie lotu.
Czyli mogą być wyższe niż cena biletu?
Oczywiście, to jest niezależne od ceny biletu.
Od dystansu, zależy od dystansu lotu.
W Unii Europejskiej, no, gratuluję wiedzy, bo to bardzo mało Europejczyków posiada tę wiedzę i tylko tak naprawdę około 1% ludzi faktycznie udaje się uzyskać odszkodowanie od linii, bo też nie jest to aż takie proste. W Stanach zależy to od ceny biletu i nawet do $1300 można dostać właśnie za overbooking. I często ludzie, nie będąc świadomi tego, jakie są prawa, decydują się zaakceptować od linii znacznie mniej. Już się cieszą, że dostają na przykład $100 voucheru i polecą następnym, gdzie tak naprawdę mogą dostać nawet do $1300, gdyby byli świadomi swoich praw.
Mhm. I jeszcze chciałbym was zapytać, jeśli już jesteśmy przy tym rynku lotniczym, jak oceniacie sytuację związaną z Katarem i z tym zamieszaniem wokół tego, że Katar popiera terrorystów i bojkotem części państw Kataru, no i linii lotniczych?
Znaczy, to oczywiście zawsze jest trudne dla pasażerów, którzy tym bardziej, że Qatar Airways jest traktowany jako jeden z lepszych przewoźników, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o punktualność, też chociażby w rankingu AirHelp Score. Tak, jest bardzo, bardzo wysoko uplasowany. I źle jest, jeśli elementy jakby polityczne dotykają pasażerów. Tak samo jak mówiliśmy o zakazie przewożenia pewnych elektronicznych urządzeń, jakichkolwiek, tak, laptopów właśnie z państw arabskich do Stanów Zjednoczonych. Tak? Mhm. Prezydent Trump zabronił po prostu wwożenia tego typu urządzeń. Trochę dziwna decyzja, no bo ze wszystkich innych kierunków te same urządzenia można do Stanów Zjednoczonych wwieźć, a akurat z tych nie można. Więc czasami te polityczne decyzje są trudne do zrozumienia. I mimo, że czasami, znaczy oczywiście zgadzam się z tym, że z terroryzmem należy walczyć, to czasami sposób, jaki jest obierany, jest zupełnie niezrozumiały. To niewiele zmieni, a tak naprawdę tylko uprzykrzy ludziom życie.
To są ciosy na oślep, a ciosy na oślep mają to do siebie, że generują odlew, cios na odlew, mm-hmm. czyli taka...
Każdej akcji towarzyszy reakcja.
Reakcja, która jest równie ślepa i jeszcze czasami wzmocniona, więc gdyby te sankcje były punktowe, przemyślane, no to tak, ale takie działanie na odlew, ja zawsze podejrzewam o zakamuflowany podtekst typu walka z konkurencją.
Wojna gospodarcza,
mhm. że w zasadzie to jest bardziej pretekst niż chęć wyeliminowania przyczyny albo ugodzenia w samo sedno. Więc tutaj, no tak jak to porzekadło polskie mówi, chyba cygan zawinił, jak owala powiesili.
Pewnie Jacek Skarbek ma wiele racji, bo wykładowcy na politologii bardzo często mówią, jeżeli chcecie zrozumieć konflikty współczesnego świata, to otwórzcie atlas geograficzny świata i zobaczcie, gdzie są zasoby ropy naftowej i nałóżcie na to siatkę współczesnych konfliktów wojennych i będzie tak się składało, że większość z nich jest właśnie tam, gdzie jest ropa naftowa, gdzie jest gaz, gdzie są po prostu te surowce strategiczne i tak wygląda dzisiejszy świat. Bolesław Drapella, Jacek Skarbek, to było o lotnictwie. Radio Gdańsk, w studiu Bolesław Drapella, AirHelp i Jacek Skarbek, Gdańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. O rynku pracy będziemy rozmawiali, o alarmujące dane z rynku pracy. Aktywność zawodowa Polaków jest niższa niż Greków. To wrzucam tak na początku, bo te nowe dane o rekordowo niskim bezrobociu i silnym popycie na pracowników zaburzają obraz poważnych problemów strukturalnych dotyczących zatrudnienia i aktywności zawodowej. Pisze Marcin Lipka, to główny analityk portalu cinkciarz.pl i okazuje się właśnie, że już to sprawdzam. Bezrobocie spadło w Polsce do poziomu 4,8%, tylko 5 krajów ma niższą wartość wskaźnika, ale to, co jest istotne, Eurostat podaje, że stosunek biernych zawodowo do populacji Polaków w przedziale od 25 do 64 lat wynosi w naszym kraju 24,5%. To piąty najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Mamy rekordowe bezrobocie, mamy niskie bezrobocie, którym chwali się rząd i z którego się bardzo cieszymy, a z drugiej strony mamy bardzo wysoki odsetek osób w tym przedziale aktywności zawodowej, którzy nie są aktywni zawodowo. Czym to można tłumaczyć? Jacek Skarbek.
Mi się wydaje, że po pierwsze te dane nie są niczym nowym, bo to może głośno się dopiero zaczyna o tym mówić. Natomiast chyba nigdy specjalnie nie byliśmy entuzjastami powszechnej pracy i powszechnej aktywności zawodowej jako nacja. Przyczyn tego można się...
Panie Jacku, z szacunkiem, ale o Grekach można powiedzieć tyle jeszcze mocniej niż o nas.
No więc ja powiem tak, Grecy uchodzą za, niektórzy ich bardzo nieładnie określali, więc w tym kontekście warto powiedzieć to, zwłaszcza tym, którzy tak chętnie na Greków jako nieskorych do pracy pokazywali. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na być może jeden zasadniczy element. Powszechną niechęć do pracy, zmęczenie pracą wśród ludzi bliskich emeryturze. Parę razy byłem w Grecji i to, co mi się rzuciło w oczy, to, że ci ludzie starsi, w naszym również rozumieniu, 60-letni i starsi,
60 plus,
chętnie w Grecji pracują. Ich się widuje w sklepach, ich się widuje w przemyśle turystycznym. Ci ludzie są aktywni, zwłaszcza mężczyźni. Może mniej kobiety, ale mężczyźni tak. Natomiast w Polsce jest coś takiego jak takie mentalne wyhamowywanie. Od 60 to wszyscy już w kierunku ZUS-u patrzymy, prawda? Oglądamy się, kiedy wreszcie mi ta emerytura, ta możliwość przejścia na emeryturę przyjdzie i zaprzestajemy pracy. Widać, że ta praca nas rzeczywiście bardzo męczy, może z różnych powodów, natomiast być może...
No ale mamy też wiele chorób, tak?
Tak.
Być może stan zdrowia Greków jest nieco odmienny od naszego zdrowia.
To jeszcze będzie
osób
pokutować,
starszych.
Bo to emerytami stają się ludzie, którzy tracili zdrowie jeszcze w różnych warunkach pracy czasów komuny. Natomiast jest to tak, że w wielu krajach, o dziwo, południa Europy, ludzie starsi chętnie i dłużej pracują. Nie wiem, różne może są tego przyczyny, natomiast jestem pewien tego spostrzeżenia, że w Polsce niestety, gdy ktoś zresztą z cudzoziemców zwrócił mi uwagę, że u nas się mało widzi ludzi starszych w sklepach, w kasach na przykład biletowych.
Czyli pracujących.
Pracujących.
Bolesław Drapela.
Znaczy, może warto na początku wspomnieć, jaka jest różnica między tym bezrobociem a tą aktywnością, tak? Czyli w przypadku bezrobocia mówimy o ludziach, którzy aktywnie szukają pracy, ale jej nie znajdują, tak. A ta druga grupa to są ludzie, którzy po prostu nie szukają pracy, nie są zainteresowani pracą.
I ona jest ogromna.
I ona jest ogromna, znacznie większa niż to bezrobocie, o którym...
No 24,5%.
Tak, zazwyczaj mówi się o tym bezrobociu, który rzeczywiście maleje i tu jako Erhard mamy ciekawe doświadczenie, bo od początku roku ponad 300 osób zatrudniliśmy tutaj w samym Gdańsku i to z różnych właśnie narodowości, ponad 31 narodowości. W tym Greków również, skoro już porównujemy. Więc widzimy, że ludzie, którzy aktywnie chcą pracy, szukają, mogą tą pracę znaleźć. Jest to jak najbardziej możliwe. Więc pytanie może, dlaczego tak dużo ludzi nie chce szukać tej pracy? Czy to jest kwestia, że ta praca im nie odpowiada, czy że są w stanie wyżyć bez pracy? Czyli jakby to wielopokoleniowe na przykład mieszkanie w Polsce, tak? Że tak jak na Zachodzie jest naturalnym, że już mając 16 lat, to ja się wyprowadzę od rodziców, będę mieszkał sam. Bo chcę samodzielności i też jakby stać mi na tą samodzielność, bo nawet za najniższą krajową w Wielkiej Brytanii mogę sobie kupić używany samochód, wynająć pokój czy pół mieszkania i funkcjonować
żyć samodzielnie.
A w Polsce jednak jeszcze często mieszkam z rodzicami i z babcią w jednym domu i to też jest takie zachęta do tego, żeby w tej strefie komfortu dłużej pozostać. Więc ja jako, nie wiem, powiedzmy, polski 30-latek, ja nie muszę szukać pracy.
Ale Grecja ma taki ogromny, też wysoki, porównywalny z włoskim współczynnik osób, którzy właśnie prowadzą z rodzicami to wspólne gospodarstwo domowe. To we Włoszech ma specjalne nawet
określenie. Kategoria powstała, tak.
Taka kategoria takich mężczyzn po 30, którzy jeszcze z mamą, prawda, tą pizzę jej tak lubią,
kochają,
że nie mogą się rozstać. Natomiast rzeczywiście są dwa aspekty, czyli dlaczego się te gospodarstwa domowe nie rozbijają na dwa. No właśnie dlatego, że ciężko jest założyć jednak. Mimo wszystko, mimo że praca jest, to ona nie daje prawdopodobnie samodzielności gospodarczej. Nawet jeżeli dwoje ludzi, załóżmy w wieku 20 parę lat pracuje, to nawet ta praca najprostsza, najniżej płatna, już tych dwóch osób nie wystarcza na prowadzenie odrębnego gospodarstwa domowego i to może być pierwszy powód, dla którego się po prostu to zniechęca do szukania pracy.
Czy doszukujecie się przyczyn wśród tych, którzy rozpoczynają karierę zawodową, wśród tych, którzy kończą karierę zawodową, tej niskiej aktywności?
Jest mniejsza motywacja, żeby szybciej rozpocząć. Tym bardziej, że dodamy jeszcze na przykład konstytucyjne wyższe studia, które są darmowe w Polsce. W Grecji jest też podobnie. Tam do podręczników się jakby do rząd dokłada, tak? Więc jest, mimo że zazwyczaj przy tym 25 roku życia to już się kończy jakby te studia.
Już powinno się przynajmniej.
Powinno się kończyć, ale też jest motywacja, słyszę, z drugie kierunki, za które teraz od niedawna się płaci, ale mimo wszystko motywacja do tego uczenia się dalej jest większa. tak? Jakby częściej widzimy ludzi, którzy są może nie wiecznymi studentami, ale uczą się dłużej, no więc się rzeczy na rynek pracy.
Jeszcze, tak,
przed nami skrót wiadomości Radia Gdańsk. Bolesław Drapela, RHL, Jacek Skarbek, Gdańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze, Bolesław Drapela, Erhalb, Jacek Skarbek, Gdańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. W tej audycji narzekamy na młodych. Trochę to zabrzmiało dramatycznie, ale bohaterowie są zmęczeni, czyli nasi goście są zmęczeni i martwił się, kto przejmie pałeczkę. A teraz na serio, jest artykuł w Pulsie Biznesu, który zainspirował mnie do tego, żebyśmy o tym porozmawiali, bo menadżerowie, jak czytam, stracili entuzjazm, mechanizmy wyłaniania następców zawiodły, a wielu ekspertów od zarządzania najbardziej rozczarowuje dzisiejsza młodzież. I po pierwsze, w związku z nieprzewidywalnym otoczeniem rynkowym nastrój zarządzających pozostawia wiele do życzenia. Po drugie, środowisko pracy jest zubożone często do minimum, co ogranicza szanse pojawienia się talentów. Wreszcie, po trzecie, młodzi pracownicy są dla kadry kierowniczą grupą niezrozumiałą, trudną do kontrolowania i źródłem rozczarowania. Jak to jest z tymi następcami waszymi? Bolesław Drapela.
Myślę, że zacząłem od tego, że jeśli coś jest trudne do zrozumienia, to trzeba postarać się zrozumieć tę grupę, że rzeczywiście można narzekać, ale mam wrażenie, że na różne pokolenia to od pokoleń się narzeka. Mhm. Zawsze jest ten generation gap, jak to się mówi po angielsku, czyli ta przepaść pomiędzy pokoleniami. I o ile rzeczywiście może być czasami trudno w znalezieniu dobrych następców, dobrych menedżerów, to ja bym raczej doszukiwał się tutaj tego, że ci ludzie są bardzo ambitni, ale niecierpliwi. Chcieliby często bardzo szybko być tymi menedżerami, szefami firm, kierownikami, gdzie tak naprawdę doświadczenie mają jeszcze stosunkowo niewielkie, żeby faktycznie dobrze poprowadzić i zainspirować swój zespół.
Naprawdę chcą być, Jacek Skarbek?
Chcą. Problem leży też jeszcze w czymś innym, to znaczy w różnicach pomiędzy pokoleniami. Obecne pokolenie, które zaczyna wkraczać na rynek pracy, i oczywiście też zaczyna przejmować funkcje kierownicze.
To ja wpadnę w słowo prezesowi Skarbkowi, bo cytat z tego artykułu. Pokolenie, które określamy jako dekada 20+, nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, składa się z jednostek skoncentrowanych na sobie, roszczeniowych, nieprzyzwyczajonych do wysiłku. To nie najlepszy materiał na przyszłych menedżerów.
To jest taki opis, to powiedziałbym trochę tendencyjny, bo z punktu
publicystyczny
widzenia kogoś, kto jest w pokoleniu, ale X, albo jeszcze starszym. Po prostu trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to fakt i z tym trudno polemizować, że pokolenie Y jest w tej chwili inne i jego inność sprowadza się między innymi w tym obszarze do tego, że zupełnie inaczej postrzega czy widzi to, co ją, to pokolenie inspiruje do pracy. Właśnie kluczowe
trudniej,
słowo trudniej inspiracje.
Trudniej nimi zarządzać?
Inaczej. Trzeba inaczej. Te metody zarządzania, czy też przywództwa, które sprawdzały się w stosunku do pokolenia X, czyli na przykład naszego, a jeszcze starszego tym bardziej, nie są właściwe i nie sprawdzają się w stosunku do tego pokolenia Y, do tych młodych ludzi.
A jakie to metody? Nie sprawdzają się.
Nie sprawdzają się tradycyjne metody kija i marchewki na przykład, albo nie sprawdzają się metody oparte na jakimś bardzo silnym autorytecie, li tylko autorytecie, albo
wydaje nawet... Wydaje ci polecenie służbowe.
I już, i nie dyskutuj,
tak,
prawda?
Mhm.
Pokolenie X traktowało to jako rzecz zrozumiałą i akceptowalną, że ktoś mi ma prawo wydać polecenie. W zasadzie może on jest do tego bardziej predestynowany, choćby nawet wiedzą czy doświadczeniem, ale ja nie dyskutuję. Natomiast pokolenie Y
mówi... A teraz
co,
wytłumacz mi, dlaczego takie polecenie?
Zainspiruj mnie, albo przekonaj mnie do tego polecenia.
Czyli jeszcze inna
tak,
zmiana.
Przekonaj mnie do tego polecenia. Ja z tobą pójdę w ogień, ale ja muszę zrozumieć, ja muszę zaakceptować, ja muszę się utożsamić z tym, co ty chcesz mi zaproponować. Wtedy tak. Więc jest to zupełnie inne podejście. Trzeba apelować do czegoś zupełnie innego. Trzeba budować więzi bardzo ścisłe. Trzeba tych ludzi wciąż utrzymywać w takim stanie aktywności i no jakby to powiedzieć nielojalności, ale utożsamiania się z celem, za którym
czyli,
oni mają.
Czyli zmiana to także profilu zarządzania firmą. To jak rozumiem, to jest próba wciągnięcia pracowników we współzarządzanie firmy,
no w każdym razie,
współodpowiedzialność
tak,
za tą firmę.
Trzeba mieć do czynienia, że ci, którymi mamy za sobą pociągnąć, są dużo bardziej świadomi i oni oczekują tego, że będą świadomi, że owszem, uznają przywództwo, to nie jest tak, że mamy teraz prawda, wiece w firmie i, mhm. i przez głosowanie
masówki.
Coś tam masówki robimy. Nie. Tu tylko chodzi o to, że to musi być bardziej bodziec wewnętrzny, wykreowany w tym człowieku, niż przychodzący z zewnątrz komunikat albo wręcz sygnał. Czyli jest to poczucie większej autonomii tego człowieka, większej niezależności i po prostu hierarchia wartości. Ci ludzie, pokolenie Y dzisiaj wyżej stawia, może to zabrzmi cokolwiek dziwnie, wyżej stawia wartości, które są pochodną na przykład statusu materialnego, czyli jakiś rodzaj życia, ten tak zwany lifestyle, niż wprost pieniądz, tak? Oni mówią, a pieniądz tam, a ja wolę żyć tak jak lubię, prawda? Jeżeli ta praca zbliża mnie do tego wybranego przeze mnie czy upodobanego trybu życia, sposobu na życie, to świetnie. To ja się z tą pracą utożsamiam.
Bolesław Drapela.
Znaczy, ja bym jeszcze zauważył tutaj taką relację, że jeśli rzeczywiście menedżerowie narzekają na to, że trudno jest się dogadać z młodszymi pokoleniami, to tak naprawdę może to oznaczać, że to styl managementu, tak, że styl managementu nie jest w stanie się dostosować do tych obecnych potrzeb. Tak? Ja uważam, że im więcej jest transparentności w firmie, im więcej jest danych przekazywanych jakby wszystkim pracownikom, tym łatwiej jest wzbudzić u nich chęć pracy, nie tylko wykonania tego, co ja pokażę palcem, tylko zrozumienia, dlaczego to jest potrzebne i takiej podjęcia samodzielnej decyzji. I mi wtedy jako menedżerowi też jest prościej, bo ja wiem, że decyzje, jakie podejmują moi podwładni, one są, nie są to są faktycznie decyzje. To nie są tylko, to nie jest tylko wykonanie pracy, którą ktoś wskaże i będzie musiał zawsze wskazywać palcem, tylko oni wiedzą, z czego to wynika, dokąd firma zmierza, jakie ma wyzwania, co wychodzi, co nie. I wtedy oni się też czują lepiej z tym, bo faktycznie mają wpływ, a nie tylko żmudną pracę wykonują, kto im wyraźnie
dobrze, ale to co pan nazwał, panie, o czym pan mówi, panie Bolesławie, i co Jacek Skarbek nazwał inspiracją, to jest kwestia osobowości menadżera, osobowości lidera, osobowości, nie wiem, prezesa.
Czy to jest
kwestia kultury organizacji, kultury zarządzania, formy zarządzania, jakiegoś dialogu wewnątrz firmy? Czego? Procedur? Czy osobowości?
Myślę, że jakby procedury są potrzebne wtedy, kiedy nie ma kultury, która sama jakby dane zachowania jakby powoduje, tak? Bo procedura to jest właśnie pokazanie, jak dokładnie masz się zachować, a kultura jest jakby trochę szerszym duchem, tak? Że jeśli zarówno management na różnych szczeblach, jak i szeregowi pracownicy czują tą kulturę, to oni nie potrzebują procedur. Tak? Oni wiedzą, o co chodzi, wiedzą, dokąd zmierzamy i wtedy jakby, oczywiście ta kultura musi być i oddolna, tak? Czyli jakby zespół musi czuć, że chce, musi rozumieć, musi chcieć i od góry musi być to wskazywanie ścieżek, jak można dojść do konkretnego celu, a nie co dokładnie trzeba zrobić, żeby tam dotrzeć. Bo jeśli nie zachęcimy, właśnie nie zainspirujemy jakby swojego zespołu, to nie ma szans, żeby to się udało. Oni rzeczywiście wtedy się szybko wypalą, znudzą, szczególnie jeśli to są powtarzalne procesy. Tak? W Werhelpie 2 miliony ludzi skorzystało z naszych usług. Siłą rzeczy to jest powtarzalny proces. Ale jeśli każdy rozumie dlaczego, jak można pomóc pasażerom, jak można rzeczywiście ich przeprowadzić przez ten proces, to nawet względnie żmudny proces można zrozumieć, można pokochać, można czerpać.
Powtarzalne procesy też w gdańskiej infrastrukturze są.
No tak, ale dodałbym, że właśnie proces, ale też i dużo projektów, a to już zupełnie co innego. Dodałbym jeszcze, że właśnie to jest tak, iż...
Panie, Jacku, to moje osobowość czy procedury? Osobowość menadżera będzie decydowała o tym, czy ta, nie wiem, kultura zapisana bądź nie zapisana w firmie.
Chyba jednak postawiłbym prymat na osobowość. Dlaczego? Dlatego, że właśnie chciałem powiedzieć, że młode pokolenie Y jest szalenie wyczulone na fałsz, na nieprawdę, na niezgodność celów, zasad deklarowanych z rzeczywiście praktykowanymi. I co z tego, że firma ma świetną procedurę, jeżeli gdzieś tam sygnał płynie od szefa, menedżera czy najwyższego kierownictwa, wiecie, procedury to tak, nie, piwo bezalkoholowe, a tak naprawdę to my musimy robić i to inaczej, a procedury są dla kogoś innego, bo muszą być i tak dalej, i tak dalej. W takim fałszu oczywiście wiadomo, że to nie da rady funkcjonować. Natomiast jeżeli nawet procedura jest niedoskonała, a menedżer mówi, dobrze, ta procedura jest taka, ale my będziemy postępować zgodnie z takimi zasadami, będziemy się kierować takimi wartościami w swojej pracy, to okaże się, że no, jak to wiele jest przykładów, prawda, że dobry sędzia złe prawo poprawi, a zły sędzia nawet najlepsze zepsuje. Więc tak samo tutaj, jeżeli procedura jest nawet niedoskonała, to dobry menedżer mimo wszystko pociągnie za sobą ten zespół tych ludzi. Natomiast w przeciwnym wypadku chyba niewiele z tego wyjdzie.
Panie Jasku, mówiąc o procedurach, stawiając je niżej, nie miałem na myśli, żeby je negować, tylko czasami one prostu nie są potrzebne.
No, zgadza
momencie,
się.
Kiedy każdy czuje, co ma robić, kiedy jest też ta oddolna
motywacja, pan to
procedury mniej są potrzebne.
Lekki żart teraz będzie, a powiedział pan to inspektorom pracy, że procedury nie są istotne, że może ich nie być. I co odpowiedzieli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy?
Nie mieli żadnych zastrzeżeń, mimo że rzeczywiście 500 ludzi pracuje u nas i ma się dobrze, bo są szczęśliwi, więc też nie ma
problemu. Jeżeli nawet coś nie działa albo nie ma procedur, to właśnie daje się zastąpić to pewnym, ogólnym jakimś postrzeganiem firmy, tym duchem, prawda? I każdy wie, jak się ma zachować.
Dobrze, to ja może jestem stare pokolenie, ale sobie nie wyobrażam, że jak coś się zdarzy podczas jakiejś waszej działalności w firmie i zdarzy się jakiś, na przykład, nie wiem, wypadek czy cokolwiek i powiecie, że nie było procedur, to kłopot. Ale rozumiem, że chodzi o zarządzanie, zarządzanie ludźmi, a nie stanowiskowo pracą. Nasi słuchacze piszą, przepraszam, ale pokolenie X, mówię za siebie, również oczekuje inspiracji, pisze nasz słuchacz, że nie tylko to młode. Pan Michał, absolutnie się zgadzam z postawioną tezą. Pracownik musi znać przyczynę i potencjalny skutek polecenia przełożonego. Pracuje, pisze pan Michał, w korporacji i właśnie staramy się wprowadzać taki model komunikacji.
Ja bym dodał do tego jeszcze właśnie te różne opcje, które pozwalają pracownikom różnego szczebla szerzej zrozumieć tą ideę, dla której się pracuje. Bo to nie jest kwestia tylko komunikacji od szefa, że robisz to dlatego i dlatego, tylko jeśli uda się wzbudzić szerszy sens. Tak? Przykład.
Dobrze, ale jak wzbudzić taki sens? Kiedyś to były spotkania integracyjne, jakieś tam firmowe, gdzie
mówiono. To się dzieje oddolnie. Przykładem jest teraz w piątek ruszamy z hackathonem, czyli z takim spotkaniem 24-godzinnym, gdzie programiści równo przez bite 24 godziny i dzień i noc pracują nad konkretnym tematem. To robimy razem z Amazonem i z firmą Saber, zresztą w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, gdzie programiści i też produktowi i ludzie jakby też z tych kilku firm będą starali się uprościć, ułatwić podróżowanie osobom niepełnosprawnym. Czyli jakby core tak naprawdę tego, czym się zajmuje AirHelp i jakby pomocy pasażerom, ale to jest inicjatywa oddolna, stworzona przez nasz dział technologiczny, który chce swój wolny czas w nocy z piątku na sobotę poświęcić na to, żeby pomóc innym.
I co to panu zbuduje w firmie?
Właśnie to poczucie, po co my jesteśmy. Tak. Słyszę, to nie jest kwestia tylko wciskania guzika, tylko tworzenia nowej strony, tylko w kontaktu z kolejnym setnym klientem dzisiaj, tylko my robimy to w jakimś konkretnym celu. I jeśli wszyscy pracownicy na różnych szczeblach będą w to zaangażowani, będą czuli tę misję, to wtedy nie będą konkretne procedury, jak się uśmiechać do klienta potrzebne, bo oni będą czuli, po co my to robimy.
Dokładnie. No, w mojej firmie jest to dużo łatwiejsze, utożsamienie się funkcjonowania firmy, tej bieżącej pracy z tym, że się pracuje dla wspólnoty, dla mieszkańców, dla ludzi tu mieszkających i ta perspektywa wiele rzeczy potrafi ustawić we właściwych proporcjach, tak? To znaczy, jeżeli dzisiaj...
Ale jak?
No, przypuśćmy, mamy wydać warunki techniczne, komuś to ta sieć chce zbudować dla nowego osiedla, dajmy na to, no to jeżeli pracownik jest świadomy i zna te wszystkie właśnie uwarunkowania, zna swoją misję, czy misję spółki, to wie, że nie chodzi tutaj o tylko zadowolenie tego klienta jego, bądź co bądź, ale też, że ma mieć na względzie interes wszystkich mieszkańców, a czasami umieć dostrzec kolizję między interesem ogółu mieszkańców Gdańska, a na przykład tego dewelopera.
Dobrze, to jak pan to przekazuje pracownikom?
To jest właśnie stałe informowanie, stałe wskazywanie, wytyczenie tej misji, prawda? Tłumaczenie, co to znaczy ta nasza misja woda dla pokoleń, żeby na przykład perspektywa pracy to nie jest rok, dwa, pięć, albo nawet moja emerytura, że twoja perspektywa pracy to są dziesiątki lat, bo takie będą skutki naszych działań. Mhm. A więc cały czas przypominanie ludziom na każdym szczeblu, że ich działanie, ich decyzja to ma wymiar bardzo długodystansowy, a z drugiej strony wielowymiarowy, że nie pracują tylko dla jednego jakiegoś tam klienta, człowieka, nie dla prezesa, nie dla do takim wąskim znaczeniu dla prezydenta, pracują dla wszystkich. Oczywiście teraz uszczegóławiamy te cele i zadania, ale cały czas przez każde poczynanie musi przebijać jak światło właśnie to, że pracujemy to w takich...
Słucham tego, co mówicie i zastanawiam się nad komunikacją wewnątrz waszych firm. Przepływem tej informacji. W jaki sposób to, nie wiem, newsletter, maile rozsyłane na adres zbiorczy do wszystkich. W jaki sposób komunikujecie się, Bolesław Drapela?
W Verhelpie musiałeś to diametralnie zmienić, bo my w ciągu 18 miesięcy urosliśmy z 50 osób do 550.
No. Wyślij maile do 550 osób, nie wiem, okulnik prezesa na dzień dzisiejszy, na kolejny, na inny.
Znaczy, inaczej, to też jest miesięczny taki biuletyn, który jest wysyłany do inwestorów naszej firmy, do inwestorów AirHelpa, który również jest kopią wysyłany do wszystkich pracowników. Więc wszystko to, czego się dowiedzą inwestorzy, łącznie z przychodami, z kosztami, również dowiedzą
się. Czyli de facto taka wewnętrzna gazetka.
Tak. Natomiast tak oprócz nazwać. Tego, w każdym dziale są regularne spotkania i każdy jeden pracownik ma półgodzinne spotkanie ze swoim przełożonym tydzień w tydzień.
Oczy w oczy? Czy zbiorowo?
Oczy w oczy, jeden na jeden.
Tak? Jeden na jeden.
Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, to jest oczy w oczy, a jeśli chodzi na przykład o dział marketingu, który mamy w 12 krajach, to ciężko jest to zrobić fizycznie oczy w oczy.
Ale jest indywidualne spotkanie
i jest jakby ta informacja zwrotna również na tym poziomie, plus te spotkania konkretnych działów, w których już tematy czasami ogólnofirmowe, jeśli dotyczą tego konkretnego działu, a częściej tego konkretnego działu, co tak naprawdę warto jest do przekazania. Plus spotkania kwartalne całego zespołu z całego świata. Najbliższe będziemy mieli teraz pod koniec czerwca w Gdańsku, więc z kilkunastu krajów.
Impreza integracyjna tak zwana.
Impreza integracyjna, ale to też jest częścią kultury organizacji i właśnie tej komunikacji, bo jeśli my mamy łącznie w 17 krajach oddziały, tak mówimy marketing tylko w 12, ale w 17 krajach istniejemy, to tak naprawdę jeśli nie spotkamy się raz na jakiś czas osobiście, twarzą w twarz, to ciężko jest budować produkt globalny, nie mając tego fizycznego kontaktu. Tak? My nie jesteśmy tylko e-mailem dla siebie, tylko konkretnymi osobami i łatwiej się w ten sposób komunikować.
Łatwiej o te relacje między pracownikami.
Oczywiście.
Też. Jacek Skarbek.
Mimo jednorodności językowej i chyba kulturowej w naszej firmie, komunikacja jest też rzeczą bardzo dla nas istotną, kluczową i bardzo...
Komunikacja jest tym elementem, który najczęściej w wielu firmach kuleje. To trzeba powiedzieć.
A z kolei ja już jestem świadom, że komunikacja to jest narzędzie, bez którego to wszystko, o czym tutaj sobie dzisiaj dyskutujemy, zostanie pustą teorią. Więc rzeczywiście i cały czas doskonalimy te komunikacje, bo co tu dużo ukrywać, właśnie ostatnio okazało się, że tu i ówdzie komunikacja pomiędzy na przykład działami powinna być poprawiona. To jest dostępność przełożonych, to jest... poczucie tego, że oni są, że nie są gdzieś na wieży z kości słoniowej, że ten zarząd to nie są jakieś abstrakcyjne osoby na którymś tam piętrze biurowca siedzące, tylko konkretni ludzie, z którymi czasami można się spotkać i porozmawiać nawet w bardzo nieformalny sposób. Służą temu nawet takie prozaiczne rzeczy jak te pokoje socjalne, gdzie właśnie dochodzi do nieformalnych spotkań. To nie jest tylko udogodnienie socjalne, ale to jest też świadomość tego, że coś takiego buduje te więzi, to właśnie te kontakty, te relacje. Więc na różnych przy użyciu różnych narzędzi, w rozmaity sposób trzeba tę komunikację budować i ją podtrzymywać. Bo to jest ważne. Nie tylko, że zbudujemy sobie system wewnętrzny, dajmy na to system porozumiewania się wewnętrznego firmy, bardzo skomplikowany i tak dalej, i tak dalej. Ludzie muszą ze sobą rozmawiać, nie muszą rozmawiać ze sobą swobodnie, czyli nie czuć jakiejś obawy, lęku, że się za dużo powiedziało, że
w naszym klubie szczerość to podstawa.
Tak jest.
To cytat z Misia. Pan słuchacz Radek z Lęborka pisze: święte słowa, które trzeba wdrażać w każdym magistracie, bo pracownik urzędu musi wiedzieć, że realizuje misję. I tutaj jeden z naszych słuchaczy, chyba zamienimy na moment naszą audycję z publicystycznej na poradniczą, bo tak, zatrudniam 8 osób, sami milenialsi. Staram się inspirować, ale brak im poczucia obowiązku i kiedy poznają gdzieś indziej ciekawszą inspirację, zmieniają pracę. Problemem jest też praca zespołowa w sytuacji podzielonych zdań, podczas gdy jedna z osób niespodziewanie traci inspirację, natchnienie. Jak temu przeciwdziałać?
Wyłonić lidera tej ósemki.
Ja myślę, że tutaj przede wszystkim kwestia rekrutacji. Rekrutacja to nie jest tylko, czy my wybierzemy kandydata, tylko czy kandydat wybierze nas. I jeśli na tym etapie nie czujemy, że ta osoba, tej osobie będzie u nas dobrze, że z tą misją, z tą naszą kulturą będzie się jakby utożsamiała, to jest duża szansa, że to nie wyjdzie. I rzeczywiście u milenialsów jest często jakby spotykane, że szybciej się nudzą, szybciej jakby pokazują i też otwarciej pokazują to niezastosowanie.
Bez skrupułów pokazują, że się znudzili tą pracą.
Więc też no, w Werhelpie duży jest nacisk na to, żeby było to kulturowe dopasowanie pracownika. Czyli uczymy, po angielsku znowu niestety, to higher attitude, czyli zatrudniaj podejście do pracy, a nauczaj dopiero umiejętności potrzebnych do wykonywania tej pracy. Mm-hmm. Bo nauczyć umiejętności łatwiej, podejście.
Ale tutaj słuchacz czy słuchaczka, bo nie podpisana jest ta osoba, mówi o tym problemie pracy zespołowej w sytuacjach podzielanych zdań, gdy jedna z osób wówczas nagle niespodziewanie traci natchnienie, inspirację.
Gorąco polecam metodę Fuel. To jest sposób rozmowy, który jest bardzo usystematyzowany, który też regularnie stosujemy w Werhelpie, gdzie tak naprawdę jest najpierw określenie, gdzie jest problem. Potem jest wzajemne zrozumienie obu stron. Trzecim etapem jest znalezienie opcji, wspólne znalezienie opcji i ostatnim doprowadzenie do konkretnych ustaleń. Tak? Czyli jakby to jest konkretny proces, który bardzo dobrze się sprawdza właśnie w takim
zrozumieniu. Dla wielu mikroprzedsiębiorstw to jest trochę baśnią żelaznym wilku, to co tutaj kolega mówi, ale faktem jest, że niestety nawet w tych małych firmach trzeba zdawać sobie sprawę, że czeka nas czas dość zaawansowanych technik pracy i zarządzania. To już niestety nie jest tak, że robi się z rana odprawę, parę krótkich żołnierskich słów i firma funkcjonuje. Te czasy już niestety bezpowrotnie mijają.
Dziękuję bardzo serdecznie. To była audycja Ludzie i Pieniądze, której gościem byli Bolesław Drapella, AirHelp, i Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Bardzo serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo naszym słuchaczom, bo sporo tych SMS-ów przyszło, część z nich przeczytałem. Za chwilę audycja poświęcona zdrowiu i Joanna Matuszewska w studiu. Jacek Naliwa, jak mówię państwu, do usłyszenia.